Otwórzmy 15 rozdział Ewangelii Łukasza. To jest bardzo znany tekst. I przyjrzymy się temu tekstowi z, tak powiem, z trzech punktów widzenia. Przede wszystkim, jak zaczyna się cały rozdział, to tu jest napisane, że zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Na ogół mówi się, że to ta cała przypowieść, bo oczywiście to jest przypowieść o synu marnotrawnym i te kilka wcześniejszych. No na ogół mówi się często, że to jest przypowieść o wszystkich grzesznikach, którzy, no bo rzekomo każdy się rodzi dzieckiem Bożym i prawda, ojciec go szuka i on się nawraca i tak dalej, prawda? Otóż nie każdy się rodzi dzieckiem Bożym. I jak się czyta kontekst tego, co tu jest napisane, to mamy tutaj Izrael. Mamy tu Izrael, mamy celników, grzeszników, mamy tych, do których został posłany Syn Boży, czyli do domu Izraela przede wszystkim. No i mamy uczonych i faryzeuszy, którzy na to wszystko patrzyli. Jakoś trudno im się było z tym pogodzić. Gdybyśmy zobaczyli sobie króciutko na jeden fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, no to tutaj jest napisane, to jest druga Mojżeszowa 4:22. I tu jest napisane, że Mojżesz miał powiedzieć do Faraona: tak mówi Pan, Izrael jest moim synem, moim pierworodnym. U proroków również są takie stwierdzenia, na przykład jak prorok Ozeasz mówi o Izraelu i wyjściu z Egiptu, to tam jest napisane: z Egiptu wezwałem syna mego. Potem Mateusz to na takiej zasadzie typologicznej również odnosi do Pana Jezusa. Ale syn ma już ojca. I ponieważ Bóg nazwał Izraela swoim synem, więc przychodzi do narodu, który wybrał, usynowił, z którym zawarł przymierze. I jak oni to przymierze traktowali, to wiemy. I było wśród tych ludzi wielu takich pobożnych, można powiedzieć, uczonych, religijnych oczywiście. I było wielu ludzi, którzy byli grzesznikami. Oni byli, zdawali sobie z tego sprawę. I znowu można to odnieść do dzisiejszych czasów. To znaczy, tak jak było to w Izraelu, że byli ludzie pobożni, byli ludzie uczeni i tak dalej, i tak dalej. I byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że grzeszą. No tak samo dzisiaj w Kościele też są ludzie, którzy są pobożni, którzy są uczeni, którzy się dobrze czują i mają ogólnie dobre mniemanie o swojej relacji z Panem Bogiem i właśnie do takich ludzi, o takich ludziach Pan Jezus mówił, że nie potrzebują zdrowi lekarza. No i są tacy, którzy sobie zdają sprawę z tego, że gdzieś odeszli, gdzieś zgrzeszyli. Właściwie na dobrą sprawę to można powiedzieć, każdy z nas w pewnym momencie gdzieś tam zaczyna schodzić z tych dróg. Ta relacja z Panem Bogiem się w jakiś sposób osłabia. Miewamy takie sytuacje wszyscy. I pierwsza rzecz, o której Pan Jezus tutaj mówi, bo każdy, kto narodził się na nowo przecież, jest dzieckiem Bożym, prawda? Więc czytamy w Ewangelii Jana o tym, kto tak naprawdę jest dzieckiem Bożym. nie każdy, który się urodził na świecie, tylko każdy, kto się narodził z Boga. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, tu jest napisane 12-13, bo do swojej własności Pan przyszedł, ale swojego nie przyjęli, czyli przyszedł do Izraela, swojego nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Tacy są synami, tacy są dziećmi Bożymi. I zdarzają nam się takie sytuacje. To my mamy to i czasem opowiadamy, czy mówimy świadectwa, modlimy się o siebie nawzajem. Nawet są takie fragmenty, w których jest napisane, że jeżeli brat zboczy z drogi, tak, to jest Jakub, końcówka listu Jakuba. I to jest też mówione przecież o ludziach wierzących. To jest 19:20. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I to jest powód, dla którego, tak jak pisze autor listu do Hebrajczyków, mamy baczyć na siebie nawzajem, szczególnie, że ten dzień się przybliża, zachęcając się do miłości i do dobrych uczynków. Tak funkcjonuje między innymi Kościół. Nie dlatego, że jest policją, tylko dlatego, że z miłości widzi, co się dzieje z człowiekiem, który schodzi z Bożej drogi i trzeba reagować. I najpierw Pan Jezus opowiada przypowieść im. No to komu? Tym, którzy się pytają, czy szemrają właściwie, nie? Czyli faryzeuszom i uczonym w piśmie. Mówi tak, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. No to już jest posiadacz tych owiec, prawda? To już jest jego trzoda, czyli owca, która się zgubiła, należy do jego trzody. I tak Pan Bóg ogólnie tak mówił o swoich ludziach, o swoim ludzie zawsze jako o swojej trzodzie. On mówi o sobie jako o pasterzu. I rzeczywiście miejmy świadomość tej rzeczy, że nawet jeżeli gdzieś schodzimy z drogi, to możemy wiedzieć na 100%, że Pan będzie nas szukał, że On nie pozostanie obojętny. On nas tak nie zostawi. I każdy będzie stosował różne metody, różne sposoby, żeby nas znaleźć, ale On za nami pójdzie. On będzie do nas przemawiał. On będzie do nas mówił łagodnie. Jak będzie trzeba, to będzie musiał nas skarcić. On będzie mówił do nas przez Ducha Świętego, będzie nam otwierał uszy, będzie mówił przez braci, przez siostry, przez słowo swoje. Bo On nie pozostanie obojętny, kiedy my zaczniemy schodzić. To jest, uważam, bardzo ważne i bardzo pocieszające i takie powinno nas radować, że naprawdę nie zostanie obojętny w sytuacji, kiedy którykolwiek z nas, ktokolwiek z trzody, gdzieś tam się zaplącze, pójdzie na pustynię nawet i będzie radował się, że znalazł. Podobnie jest. No i oczywiście będzie wielka radość z pokutującego grzesznika, bo jest pytanie, czy istnieją tacy ludzie, którzy nie potrzebują pokuty. No, jeżeli Pan Jezus mówi to do faryzeuszy i do uczonych w piśmie, to właściwie mówi to tak samo, jak że nie potrzebują lekarza. No, wiadomo, że potrzebują i wiadomo, że nie ma takich ludzi, którzy nigdy w życiu tej pokuty nie będą potrzebowali. Ale jeżeli nawet ktoś dzisiaj żyje z Panem, że tak powiem, chodzi drogami pańskimi, jest z Panem blisko i on na dzisiaj nie ma, tak jak Jan pisze na przykład w swoim pierwszym liście, że serce go nie oskarża na dzisiaj, prawda? Czyli on na dzisiaj jest w porządku, ma taką relację z Panem Bogiem, to jeżeli kto inny z nas się gdzieś tam zaplącze, to radość odzyskania tego człowieka jest większa niż z tych 99, którzy na dzisiaj są w porządku. bo też jest skala problemu jest zupełnie inna. To samo jest z tą kobietą, która ma 10 monet, zgubi jedną, bo to jest jej skarb, to jest jej własność, prawda? I teraz będzie szukała tej swojej własności, mimo że to jest tylko, ile ma, 10%, tak? Czyli to jest jakiś tam ułamek, ale będzie szukać. I będzie radość, jeżeli taki grzesznik się znajdzie, jeżeli on będzie pokutował. No i tak się składa, że te i moneta, i owca, jeżeli porównujemy, jeżeli robi się pewną analogię, no to jest troszkę inaczej niż z człowiekiem, dlatego że człowiek ma wolną wolę, może się uprzeć i może zrobić pewne rzeczy, które bardzo będą boleć ojca. I dlatego mamy tu następną przypowieść od razu o dwóch synach. Pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. No, stwierdzenie czegoś takiego do ojca, ja już jestem ojcem, więc ja już mniej więcej domyślam się, jak to może boleć. Majątek się dzieli wtedy, kiedy no jest to pewien dział, jest to dziedzictwo. I to dziedzictwo powinni objąć synowie, czy dzieci w ogóle, to dziedzictwo powinni objąć po śmierci ojca. To jest po to. Więc jeżeli syn nagle mówi: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada, no to on po prostu chce się wynieść. On tak jakby chciał się w sumie zacząć własne życie i oddzielić się. To nie było normalne w tamtych czasach absolutnie, bo wtedy się żyło razem. No ale on tak postanowił. I tutaj mamy pierwszy z tych punktów trzech widzenia. Otóż bywają sytuacje, kiedy ktoś, kogo bardzo kochamy, kiedy ktoś, komu bardzo wiele poświęciliśmy i nawet wiele mu daliśmy, może nawet w sensie materialnym, ale przede wszystkim w sensie takiej miłości, w sensie opieki, bliskości, on nagle postanawia odejść. I no to jest ból wielki. Dla tego ojca to musiało być wielki ból, no bo nagle ten syn postanawia zacząć żyć własnym życiem, zabiera wszystko i jedzie sobie w dalekie strony. I zobaczcie, że czasami jest tak, że mamy również w naszym życiu takie sytuacje, że ludzie albo to są nasi krewni, nasze dzieci czasem, albo to są bracia czy siostry, którzy w jakimś czasie w naszym życiu grali pewną rolę. To może nawet nazywaliśmy to przyjaźnią. Może nawet tak było. Byliśmy blisko. I nagle okazuje się, że oni odchodzą. Czasami jest tak, że to będą na pewno kojarzyć ci, którzy w jakikolwiek sposób pełnią posługę duszpasterską. Tyle serca włożyliśmy. Tyle pracy włożyliśmy, tyle życia im oddaliśmy, prawda? I nagle okazuje się, że ktoś nie tylko, że odchodzi, ale on się z byle powodu obraża. Czasami nawet okazuje się, że owca potrafi gryźć. I to jest bardzo bolesne. I to bardzo boli w sercu. Czasami okazuje się, że ktoś po prostu ze społeczności postanawia odejść i niespecjalnie wiemy dlaczego. Ale zauważcie, że ojciec nie grozi. Ojciec nie wykorzystuje jakoś swojej władzy. On po prostu pozwala odejść. I prawdziwa miłość, tą, którą daje Pan Bóg, ona jest właśnie taka, że ona pozwala odejść. Ona pozwala człowiekowi, żeby wykorzystał swoją wolną wolę. Ona pozwala człowiekowi, żeby grzeszył. I ona pozwala człowiekowi nawet na to, żeby nie wykorzystał zbawienia, zlekceważył zbawienie, które Bóg dla niego przyszykował, które mu chce dać jako dar. Jakżeż to musi Boga boleć? Jakżeż musi Pana Boga boleć, kiedy robi to niewierzący człowiek? Jakże musi go boleć, kiedy my zaczynamy chodzić, jak to się mówi, bokami? A jednak prawdziwa miłość pozwala odchodzić. Jeżeli tego jeszcze w życiu nie przeżyliście, to prawdopodobnie to przeżyjecie, bo to jest jedna z takich rzeczy, która być może jest w ramach tego, co apostoł Piotr nazywa, że cierpieliście, czy przechodziliście cierpienia Chrystusowe. Pan Jezus widział, jak ludzie, którzy byli Jego własnością, od Niego odchodzili. Jak ludzie, którzy bardzo tłumnie się gromadzili, robili to tylko dlatego, żeby się najeść. I On o tym doskonale wiedział. I pozwolił im odejść. Pamiętacie taką sytuację z Ewangelii Jana, kiedy wszyscy podchodzili, prawda? Twarda mowa się zaczęła. I wtedy Pan Jezus zwraca się do 12. Czy i wy chcecie odejść? I nie mówi im, broń Boże, nie odchodźcie. Albo tylko nie to, tylko nie wy. Nie. On się pyta, czy i wy chcecie odejść. I okazało się, że i oni się rozpierzchli. Z wyjątkiem jednego, który pod krzyżem został. Ale bądźmy gotowi na to, że czasami będzie bolało. Dlatego, że ktoś z niezrozumiałych dla nas powodów odejdzie. I bądźmy gotowi na to, żeby mu tą wolność dać. Co nie jest łatwe, bo burzy się w nas wszystko. Czasami chcemy wszystko zrobić, żeby jednak go zatrzymać. Ale on tak postanawia, on tak chce. Ten syn tak postanowił i ojciec, zamiast za nim biegać, dał mu to wszystko i pozwolił mu odejść. To, co my mamy, dzięki temu, że Pan Jezus za nas umarł, to rozkłada się na kilka, że tak powiem, etapów. To znaczy, mamy pewne rzeczy jako dzieci Boże już teraz. Mamy te rzeczy. Mamy, już teraz dostaliśmy Ducha Świętego. Już teraz dostaliśmy rzeczy, które wcześniej były dla nas w ogóle niemożliwe. Moc nad grzechem. Dostaliśmy również braci, siostry. Dostaliśmy wiele, bardzo wiele. I za to, że tak cały czas trzeba dziękować. Ale czeka na nas jeszcze dziedzictwo w niebie, które jest niezwiędłe, jak pisze apostoł Piotr. I to jest rzecz na przyszłość. To jest rzecz, która będzie dotyczyła już wieczności. I teraz my jesteśmy w stanie marnotrawić to, co już dostaliśmy. Jesteśmy w stanie iść swoimi drogami i nie wykorzystywać rzeczy, które na przykład dostaliśmy. To znaczy zacząć grzeszyć, nie wykorzystywać tego, co Pan Bóg nam dał, żeby ten grzech pokonywać, bo przecież istnieje, jak pisze Paweł, zakon ciała, czyli taka reguła, która nas do grzechu ciągnie, ale istnieje również zakon ducha, który pozwala przezwyciężać i dlatego dzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi, że możemy się uświęcać, bo to tylko z Jego łaski jest i tylko Jego mocą. No i ojciec wypuścił tego młodszego syna. Teraz co się dzieje? Syn sobie poszedł i zaczęły się dziać rzeczy przykre. To znaczy wydał to wszystko, roztrwonił swój majątek, żyjąc rozpustnie, czyli żyjąc na swoich własnych drogach. I ojciec nie widać, żeby posyłał za nim jakiś gońców, listy. Nie. Ten człowiek musiał sam zobaczyć, jak to smakuje. No i czasem my też musimy sami zobaczyć, jak to smakuje, a Bóg na nas czeka. I również bywają sytuacje, kiedy człowiek, członek Kościoła, który był ostrzegany, z którym rozmawiano raz, drugi, trzeci, w końcu ze łzami w oczach trzeba było go wykluczyć, on idzie swoją drogą i on musi się rozbić o to, co sam postanowił. No i jeżeli on nie zatwardzi swojego serca do końca, przed czym są ostrzeżenia jedno po drugim w listach apostolskich, no to najpierw zaczyna widzieć, że roztrwonił. Potem zaczyna być, odczuwać coraz większe upokorzenie. Przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. No nie ma większego upokorzenia dla Żyda niż paść świnie chyba. I niestety musi tego zakosztować. Potem zrobił się głodny. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. I wtedy opamiętał się. W Biblii Warszawskiej, z tego co pamiętam, jest napisane chyba, że wejrzał w siebie. To jest tak bardzo ciekawe sformułowanie, że wejrzał w siebie. Opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Stanę więc i pójdę do mego ojca i powiem: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I to jest moment zwrotny w życiu tego człowieka. Ojciec czeka na to, aż syn się opamięta. Kościół czeka na to, aż brat się opamięta. Każdy z nas, jeśli widzi, że brat grzeszy, czeka na to, aż on się opamięta. I jeżeli my odchodzimy z kolei gdzieś tam na swoje drogi, to ktoś czeka, aż my się opamiętamy. I opamiętanie polega wtedy na tym, że nas przychodzi taka świadomość dwóch rzeczy. Zgrzeszyłem przeciwko niebu, czyli przeciwko Bogu, i przeciwko Ojcu, czyli w tym momencie akurat w tej analogii przeciwko człowiekowi. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Kościołowi. Przeciwko Bogu i przeciwko bratu. To jest, działa na tej zasadzie. I trzeba sobie zdać sprawę z dwóch rzeczy. I czekać na dwie rzeczy. I z jednej strony my możemy się tego doczekać, aż kiedy nasze dzieci, nasi bracia, nasze siostry opamiętają się. Możemy się tego doczekać, ale nie musimy. Natomiast absolutnie należy się o to modlić i to, co robił ojciec, ponieważ wstał i poszedł do ojca, on chciał wrócić. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Czyli mamy ojca, który go wygląda, mamy ojca, który na niego czeka. I kiedy on jeszcze był daleka, no daleko, to ojciec już go widział. I jest tak samo z naszymi dziećmi, które odchodzą, tak samo z braćmi, z siostrami, z tymi, którymi musieliśmy pójść, pozwolić odejść, a bolało. I teraz jest pytanie, w jakim stanie, jak my oczekujemy. Jest tak samo z ludźmi, którzy nawet zostali z Kościoła wykluczeni, bolało. Jest taki fragment w drugim liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi, że jeżeli ktoś zasmucił was, czyli Kościół, to i mnie zasmucił. Ja mu odpuściłem, ale teraz, żeby go nadmiar smutku nie pochłonął, to ja proszę was, żebyście postanowili okazać mu miłość. To jest drugi Koryntian, chyba drugi rozdział, albo siódmy. W każdym razie czasami jest tak, że to, co boli, należy odstawić na bok i postanowić okazać miłość. I wtedy, jeżeli my postanowimy to zrobić, to Pan Bóg zaczyna w nas działać, żeby to weszło, że tak powiem, w życie. Ten smutek w sumie sprawia, że syn ma pełną świadomość. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą i nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. To jest smutek. To jest smutek, który przeżywa każdy człowiek i my, jeżeli nawet schodzimy gdzieś tam z dróg pańskich, to wracając, wiemy o tym przecież, że jeżeli wyznamy nasz grzech, to on nas oczyści, odpuści nam i oczyści od wszelkiej nieprawości, ale kiedy wracamy na jego drogi, to też powinniśmy mieć taką świadomość. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I tak naprawdę to ja się nie zachowuję jak ten, który jest godny nazywać Twoim synem, bo zostałem nim nazwany. Jest taki fragment w objawieniu, który jest skierowany do Kościoła. I zauważcie, co tam jest napisane. To jest objawienie. To jest list do zboru. Sardes. Czyli rozdział trzeci od początku. A do anioła kościoła w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, że jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi żywota, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. I z jednej strony tu jest napisane tak, masz imię, że żyjesz, tak? I tam jest taki fragment, który mówi, że są tacy, którzy się nazywają imieniem chrześcijan, tak? Ale żyją, tak, cudzołożą, nie wiem, robią różne rzeczy. I tam jest napisane, Królestwa Bożego tacy nie odziedziczą, wy się nie łudźcie. Z jednej strony masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, a z drugiej strony bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Czyli to nie jest tak, że to wszystko już się skończyło. Nie. Jest jeszcze możliwość powrotu. Więc bądź czujny, utwierdź to, co pozostało, a co jeszcze nie umarło. I teraz dlaczego? Jak to poznać? W jaki sposób to poznać? Ano przyjrzyjmy się uczynkom swoim, nie swoim uczuciom. To jest to samo, co z tym synem. On uczucia to on mógł mieć różne, ale co on zrobił? Teraz jeżeli on wejrzał w siebie i zobaczył i opamiętał się, no bo jasna sytuacja była. No, poszedł swoją drogą, kasa się skończyła, zaczęło się bardzo ciężko żyć, był upokorzony i tak naprawdę to właściwie, no cóż on mógł zrobić? Albo się zaprzeć i koniec i nie wiem, co zrobić, żeby już nie wracać do domu, albo jednak spróbować. Może ojciec okaże mu miłosierdzie, chociaż na nie nie zasługuje. I teraz, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to zobaczmy na to, jak żyjemy. Zobaczmy na to, jakie są nasze uczynki. To jest próbnik. Nie to, że my kochamy, nie kochamy, że my czujemy, nie czujemy, bo wielu chrześcijan mówi dzisiaj, że oni kochają Boga, że oni czują to, czy czują tamto, oni czują takie ciepło, jak o Panu Bogu myślą, a Pan Bóg w swoim słowie wyraża to wyraźnie, że jemu nie chodzi o ciepło, jakie czują, jak myślą o Panu Bogu, bo łaski mu nie robią. Chodzi o to, jak oni żyją, bo to jest miernik ich miłości do Niego. I teraz, jeżeli to się nie zmieni, a jesteśmy na złych drogach, to tam jest napisane dalej, jeżeli czuwać nie będziesz, bo przestałeś ewidentnie i wtedy twoje uczynki takie się porobiły, jakie się porobiły, to co się stanie? Przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. A nie przypomina nam to czegoś? Przyjdę jak złodziej? W nocy? Właśnie, pochwycenie. Czyli to, czy czuwasz, czy nie czuwasz, to, czy chodzisz na drogach pańskich, czy gdzieś tam z nich zboczyłeś, to jest kwestia taka, że ty w tym momencie przestajesz czuwać. I wtedy, jeżeli Pan przyjdzie jak złodziej, to ty zostaniesz po prostu. Bo nie będziesz czuwał i nic, nagle się to stanie, a ty się zdziwisz. I dlatego cały czas w Słowie Bożym jest mowa o tym, że jeżeli będziesz gotowy, przepaszcie swoje biodra, zapalcie swoje świece, bądźcie gotowi. I to jest drugi punkt widzenia. Czy ja jestem gotowy? Czy ja odszedłem? Czyli mamy ojca, który pozwolił odejść. Mamy syna, który zszedł, odszedł i wraca do ojca. No i mamy jeszcze trzeci punkt widzenia. Mamy tego drugiego syna, który został przy ojcu. I teraz ojciec wita syna, który upamiętał się,
miał świadomość, że zgrzeszył i nazywam się twoim synem, ale tak naprawdę to ja czuję, że ja nie jestem nawet godny tak się nazywać, więc przyjmij mnie, panie, chociaż jako ojcze, jako najemnika chociaż, nie? Więc to jest skrucha we łzach. Ale ojciec odpuszcza i raduje się. Tak jak w przypadku tej owcy było, tak jak w przypadku tego grosza, czy drachmy, monety. Bo się odnalazł. Dlatego, że był martwy, a żyje. I teraz to, że był martwy, a żyje, to tak samo jak w objawieniu jest. To z jednej strony masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, a z drugiej strony jeszcze coś jest takiego, co nie umarło, więc uważaj i strzeż tego. I jest coś takiego jak problem z tym, że relacje zaczynają umierać, prawda? Widzimy, że ktoś, kto odchodzi, a my pozwalamy mu umrzeć, to te relacje zaczynają umierać. Ten człowiek zaczyna być dla nas jakby martwy. To jest strasznie przykre. Wiedzą o tym rodzice, którzy tak mają, wiedzą o tym, nie wiem, duszpasterze, którzy tak mają i którzy właśnie widzą, jak ktoś odchodzi. Przyjaciele, którzy tak mają, wiedzą. Strasznie boli. I czuje się tak, jakby coś umierało. Ale jeśli wraca, jeśli się upamiętał, jeśli przychodzi, to jest wielka radość. Jeśli robi to szczerze, pokutując we łzach, i jeśli widać wyraźnie, że te łzy są szczere, że ten smutek jest ku upamiętaniu, a nie ku potępieniu, ku śmierci. Przyprowadźcie tłuste ciele, to jest werset 23, czyli 15-23, zabijcie, jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony i zaczęli się weselić. No i wtedy do akcji wkracza starszy syn. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał, był blisko domu, gdy usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy. A on mu odpowiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A znowu mamy ojca, który wychodzi. Mimo, że mógłby go tak zostawić za tymi drzwiami. Ale wyszedł. I zaczyna go namawiać i przekonywać. Ale o czym? Gdybyśmy wrócili do początku tego wszystkiego, jak Pan Jezus mówi do tych ludzi, którzy byli faryzeuszami, uczonymi w piśmie, mieli się za kogoś lepszego, to czyż nie jest tak, że czasami, kiedy na przykład ktoś idzie gdzieś tam na bok, to ci, którzy mają akurat tą lepszą relację z Bogiem w Kościele, to czy oni nie zaczynają czuć się trochę lepsi? Teraz pytanie, w jaki sposób przyjmujemy człowieka, który wraca, który ze smutku pokutuje i który przychodzi i wtedy Paweł pisze, proszę was, żebyście postanowili okazać mu miłość, żeby nadmiar smutku go nie pochłonął. Widzimy tą szczerą, ten szczery smutek, szczerą pokutę, te łzy. I teraz pytanie jest, w jaki sposób zachowuje się ten starszy syn? Ten akurat mówi, no, rozgniewał się, nie chce wejść. I mówi, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłeś twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. To jest właśnie skala tego, że my z jednej strony, jeżeli mamy lepszą relację z Bogiem, po prostu tak ma być. Bardzo dobrze. Pan Bóg się z tego raduje. A kiedy odchodzimy i wracamy i nawracamy się i znowu jest pokój i znowu jest radość, to jest jeszcze większa radość. I teraz jeżeli ktoś z nas zboczy, brat go nawróci, to niech pamięta, że duszę jego od śmierci wyzwolił i zakrył mnóstwo grzechów. I to jest wielka radość. To jest wielka radość dla Pana, to jest wielka radość dla Kościoła. To jest wielka radość dla rodziców, którzy widzą, jak dziecko wraca, dla przyjaciół, którzy widzą, jak przyjaciel wraca. To jest wielka radość. I czasem trzeba tych, którzy są w porządku i mają troszkę takie zdanie o tych, którzy zbaczają zbyt podobne do tego, co mieli faryzeusze i uczeni w piśmie, no dobrze by było, żeby sobie zdali sprawę, że nikt z nas tak naprawdę, po pierwsze, nie jest Nikt z nas nie jest chroniony w taki sposób, żeby był nietykalny. Nikt z nas nie jest nietykalny przed grzechem, nietykalny przed zejściem z dróg pańskich. Każdy z nas jest w stanie to zrobić, jeśli się tylko uprze. Nie miejmy się nigdy za lepszych od tych, którzy właśnie mają problem. A jeżeli wracają, to się radujmy tak, jak raduje się sam Ojciec. I teraz ten syn starszy mówi, no nie przekroczyłem tego przykazania, nie dałeś mi koźlęcia, ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. On mu wypomina jeszcze. On mu wypomina grzechy temu synowi. Teraz jeżeli to mu zostaje odpuszczone, jeżeli ojciec odpuścił, jeżeli jest już radość, to ci, którzy akurat byli w porządku w tym momencie, nie mają prawa wypominać. Ponieważ Bóg wrzucił to wszystko w zapomnienie. On tego nie pamięta. On oczyścił tego człowieka od wszelkiej nieprawości. I strzeżmy się, żebyśmy przypadkiem nie myśleli podobnie jak ten starszy syn. Wraca nasz brat, wraca nasza siostra. Ubrudzili się strasznie. Mieli straszne problemy. Żebyśmy nie mówili do Boga, Panie, no ale przecież widzisz, co on narobił. Dlatego, że on mu odpuścił, on go oczyścił od wszelkiej nieprawości. Mówi, jest czysty, bo pokutował przede mną. Dzisiaj on jest czysty, bo go przed chwilą umyłem, oczyściłem, ale tak naprawdę jutro ty możesz być w takiej sytuacji. Jakaż będzie miłość, jeżeli my nie będziemy patrzeć na siebie tak, jak patrzy ojciec, a nie tak, jak patrzył ten starszy syn. I patrzyli ci faryzeusze i uczeni w piśmie. Odpowiedział mu ojciec, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. I my jesteśmy dziedzicami. Jeżeli jesteśmy z Panem, to dziedzictwo jest. Jesteśmy współdziedzicami. Ale trzeba o jednej rzeczy pamiętać. To jest napisane w drugim liście do Koryntian, rozdział 13. Początek. Oto teraz po raz trzeci idę do was. Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo. Powiedziałem poprzednio i znowu mówię jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz. Piszę tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przybędę, nie oszczędzę nikogo. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was, chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje w mocy Boga. I my także w nim jesteśmy słabi, ale będziemy żyć z nim w mocy Boga względem was. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni. Ten starszy syn, on zamiast patrzeć na siebie, zamiast patrzeć na swoje, na to, co on ma, zamiast współczuć temu młodszemu, no to on się rozgniewał. I teraz obyśmy mieli dla błądzących braci i sióstr taki stosunek do nich, jaki ma ojciec, i żebyśmy nie mieli takiego, jaki miał starszy syn. I pamiętajmy wszyscy o tym, że każdy z nas jest w stanie zboczyć z Bożych dróg. I wtedy reakcja brata, reakcja Kościoła na bieżąco jest istotna, ale również reakcja po tym, jak on się upamięta, też jest istotna. Żeby w momencie, kiedy zostanie oczyszczony, nie mamy prawa już nazywać go grzesznikiem. Nie mamy prawa o nim tak myśleć, bo został oczyszczony od wszelkiej nieprawości. Bo tak powiedział Pan, to mówi Słowo Boże. I wtedy się trzeba tylko cieszyć z tego, że wrócił. Jeżeli nas będzie boleć jego odejście, trudno, boli, ale Pan Bóg się tym zajmie. Jeżeli tylko my postanowimy okazać mu miłość. To jest to samo, co z dziećmi. To jest to samo, co z przyjaciółmi. Postanówcie okazać mu miłość. A Pan Bóg zajmie się waszymi uczuciami. i wszystkim, co będzie potrzebne, żeby relacje wróciły do normy. Amen.